With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokqui e Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. For 86 years, the Rosary Hour, a Polish-language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the Internet on www.rosaryhour.com.
For many years, the Father Justin Rosary Hour has been heard on this radio station. Our broadcasting can only be continued through the generosity of our support. Please help us to make it possible to continue to share God's message through your donation to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. May God bless you.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 86 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Dzisiaj, 1 stycznia, obchodzimy uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi, czyli święto maryjne, podkreślające aspekt macierzyństwa Maryi, związany z jednym z najstarszych dogmatów Kościoła o Bożym Macierzyństwie. Poprzez naszą pogadankę zwróćmy się do Maryi, naszej przewodniczki.
Zapraszamy Was dzisiaj na archiwalny program ojca Mariana Tolczyka.
6 stycznia 2001 roku papież Jan Paweł II zaskoczył wszystkich, ogłaszając list apostolski Novo Millennio Ine Unte. Ojciec Święty pragnął w nim podsumować obchody wielkiego jubileuszu, a zarazem spojrzeć w przyszłość, kierując wzrok ku Maryi, naszej przewodniczce. Napisał bowiem:
czyż mogłoby zabraknąć obok pamiątki narodzin Syna również wspomnienia Jego Matki? Maryja była obecna w uroczystościach jubileuszowych nie tylko dzięki specjalnie jej poświęconym sympozjom, ale nade wszystko poprzez wielki akt zawierzenia, którego dokonałem wraz z bardzo liczną grupą biskupów z całego świata, oddając pod jej macierzyńską opiekę losy ludzi nowego tysiąclecia. Przemierzając drogi świata, musimy przyspieszyć kroku. Drogi, którymi idzie każdy z nas, są bardzo liczne, ale żadna odległość nie dzieli tych, którzy zespoleni są więzami jednej komunii, umacniającej się każdego dnia przy stole eucharystycznego chleba i słowa życia. W każdą niedzielę zmartwychwstały Chrystus na nowo jakby wyznacza nam spotkanie w Wieczerniku, gdzie wieczorem pierwszego dnia tygodnia ukazał się swoim uczniom, aby tchnąć w nich ożywiający dar Ducha Świętego i wprowadzić ich w wielką przygodę ewangelizacji. W tej drodze towarzyszy nam Najświętsza Maryja Panna, której wraz z licznymi biskupami przybyłymi do Rzymu z wszystkich części świata zawierzyłem trzecie tysiąclecie. Wielokrotnie w minionych latach przedstawiałem ją i przyzywałem jako gwiazdę nowej ewangelizacji. I dzisiaj wskazuję na nią jako promienną jutrzenkę i niezawodną przewodniczkę na naszej drodze. Raz jeszcze mówię jej: niewiasto, oto dzieci twoje, wtórując słowom samego Jezusa i wyrażając jej synowskie przywiązanie całego Kościoła.
Maryja Panna jest wyjątkową świętą. Nie jest głosicielką Ewangelii jak apostołowie, ani heroiczną męczennicą za wiarę. Nie wiemy, by założyła jakieś wielkie dzieło miłosierdzia czy ruch duchowej odnowy. Nie mamy także żadnych relacji o tym, by była wielką mistyczką lub ascetką. A równocześnie Kościół nazywa ją Królową Wszystkich Świętych i Świętą nad Świętymi. Ale jej świętości nie należy szukać w jakichś zewnętrznych dokonaniach. Oczywiście świętość, wyjątkowość i niepowtarzalność Maryi polega przede wszystkim na tym, że jest Matką Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, stąd posiada najważniejszy tytuł Matki Bożej i jest w zupełnie szczególnych relacjach z Panem Bogiem i z Jezusem Chrystusem. Jednak tego Bożego macierzyństwa Marii nie jesteśmy w stanie naśladować, bo jest nadzwyczajnym darem i łaską. Czy zatem Maria pozostanie dla nas niedościgłym ideałem, gwiazdą górującą z firmamentu świętości? Warto sobie uświadomić, że Maria, górująca wielce nad wszystkimi innymi stworzeniami, zarówno ziemskimi, jak niebieskimi, jak ją określa Sobór Watykański II. Na kartach Nowego Testamentu pojawia się rzadko i jak gdyby na marginesie. Dlatego Kościół powoli odkrywał jej wielkość, śledząc karty Pisma Świętego. Spójrzmy i my uważnie na doświadczenie ziemskiego życia tej, która była pełna łaski, błogosławiona między niewiastami, która znalazła łaskę u Boga. Oto po zaślubinach, zanim Maria i Józef zamieszkali razem, ona staje się brzemienną za sprawę Ducha Świętego. Dla nas jest to jasna sytuacja. Maria nosiła w łonie Syna Bożego, poczętego dzięki nadzwyczajnej interwencji Boga, ale to wcale nie jest oczywiste dla jej otoczenia. Przecież nikt nie wie, że to Duch Święty zstąpił na nią. Skąd zatem dziecko? Józef, który jest człowiekiem sprawiedliwym, nie może powiedzieć, że to jego dziecko. A ponieważ nie chce narazić jej na zniesławienie, zamierza oddalić ją potajemnie. Pamiętajmy też, że w tamtych czasach, zgodnie z prawem mojżeszowym, kamienowano kobietę, której udowodniono cudzołóstwo. Sytuacja Marii jest zatem niezmiernie trudna, a ona milczy. Tajemnica zwiastowania pozostaje jej tajemnicą, którą przekazuje uczniom swego Syna dopiero po Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Dla matki ogromnie ważny jest moment urodzenia dziecka, szczególnie jeżeli jest to pierwsze i jedyne dziecko. A Maria, tak ważnej chwili nie zostaje przyjęta przez ludzi, gdyż nie ma dla nich miejsca w Gospodzie. Rodzi swojego syna w obcym otoczeniu, w drodze, na prędce odnalezionym miejscu, w warunkach urągających ludzkiej godności. Radosny dla nas fakt urodzenia Jezusa w stajni, dla Marii, po ludzko patrząc, jest niewątpliwie bardzo bolesnym doświadczeniem. Co więcej, po upływie dni oczyszczenia, kiedy rodzice przynoszą dziecię Jezus do Jerozolimy, aby przedstawić go Panu, podczas składania ofiary spotykają w świątyni starca Symeona, który w prorockim natchnieniu mówi do Marii: Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Nie koniec na tym. Zaraz po urodzeniu życiu Jezusa grozi niebezpieczeństwo. Herod chce go zabić. Jak gdyby mało było młodej Matce Bożej trudu przymusowej podróży, rodzenia dziecka gdzieś po drodze i groźnik przepowiedni, to jeszcze trzeba iść na wygnanie, na emigracyjną tułaczkę do Egiptu. Co prawda, po kilku latach święta rodzina wraca do Nazaretu i kiedy Pan Jezus ma 12 lat, widzimy ich wśród pielgrzymów w Jerozolimie. Ale później nic już nie wiemy o Józefie. Maryja zostaje wdową. Przypada jej w udziale bardzo trudny los. Ma syna, ale on w wieku dojrzałym otrzymuje od swego ojca zupełnie inne zadanie. Po rozpoczęciu publicznej działalności Jezus zamieszkuje w Kafarnaum. Ona pozostaje w Nazarecie. Na samym początku publicznej działalności widzimy Jezusa i Marię razem na weselu w Kanie Galilejskiej. Ich rozmowa opisana w Ewangelii według świętego Jana do dzisiaj pozostaje nie do końca jasna z racji niezwykłego tytułu niewiasto, jakim Pan Jezus zwraca się do swojej matki. Dziś, po wiekach teologicznej refleksji, odczytujemy ten tytuł w świetle słów z trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju, kiedy to Bóg zapowiedział pokonanie szatana przez potomka niewiasty. Kto jednak ma czas na teologiczne refleksje podczas wesela? W Kani Galilejskiej, zauważywszy problem, Maria natychmiast zwraca się z nim do Pana Jezusa. Nie mają już wina. Zdumiewające jest jej wyczucie. To ona prosi o pomoc. Wie, że to może uczynić, choć wcześniej Chrystus nie uczynił żadnego cudu. Jego odpowiedź: czysto moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wydaje się być twardą odmową, a przecież Maria wierzy, że on spełni jej prośbę i dlatego nakazuje sługom wykonać wszystko, cokolwiek Jezus powie. I oto staje się cud. Pierwszy znak Jezusa. Woda przemienia się w wino. Ta krótka scena pokazuje też szczególne porozumienie pomiędzy matką i synem, porozumienie na płaszczyźnie wiary i zaufania Bożym obietnicom. Maria niejako rozpoczyna objawienie Chrystusa i stymuluje wiarę apostołów, gdyż na zakończenie opowiadania o weselu Święty Jan Ewangelista stwierdza, taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Później widzimy Maryję w delegacji krewnych, którzy przychodzą do Jezusa. Wtedy padają z ust Chrystusa te trudne słowa: któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I spoglądając na siedzących dookoła Niego, rzekł: oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest mi bratem, siostrą i matką. Jak te słowa przyjęła Maryja? Po ludzku biorąc, brzmią one bardzo boleśnie. Niewątpliwie było to dla niej doświadczenie wiary. Czy wiedziała, że to właśnie ona jest doskonałym wypełnieniem tego warunku macierzyństwa? W końcu widzimy ją w Jerozolimie pod krzyżem Chrystusa. Wówczas Maryja słyszy testament swojego syna, który wskazując na umiłowanego ucznia mówi jej: niewiasto, oto syn twój. Jest to niezmiernie ważna scena. Kościół uznaje, że Pan Jezus w osobie Jana Apostoła dał ją za matkę wszystkim wierzącym. Ale czy wówczas było to oczywiste? Przecież ma to miejsce w ostatnich chwilach życia Jezusa. Serce matki przeszywa nieopisany ból na widok okrutnie męczonego i powoli umierającego syna. Po ludzku, patrząc w życiu Maryi, nie widać żadnego sukcesu, nie widać osiągnięcia szczęścia takiego, jak go ludzie zwykle sobie wyobrażają. Wydaje się, że cała jej tylekroć zawiedziona nadzieja pod krzyżem doznała zupełnej klęski. Maryja nosiła jednak w sercu jakieś rozumienie sytuacji w wierze. Swoje trudne, bolesne i tragiczne doświadczenia odczytywała w oparciu o Bożą obietnicę w całkowitym zawierzeniu. Niemniej było to stałe doświadczenie wiary. W Ewangeliach nie czytamy o żadnych pociechach. Nawet brakowało kogoś, z kim mogłaby podzielić się swoją tajemnicą. Święty Łukasz dwukrotnie napisał o niej, że zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Na czym więc w jej codziennym życiu polegała owa pełnia łaski, owe wielkie rzeczy, które jej uczynił Wszechmocny? W encyklice o Matce Bożej Redemptoris Mater Jan Paweł II stwierdził, że powołanie Maryi idzie dalej niż samo fizyczne urodzenie Syna. Ona staje się matką także w tym sensie, jaki podał Jezus w owej scenie, gdy przyszli do Niego krewni wraz z Maryją. Staje się matką w wierze. Dlatego sama musi doświadczyć całego trudu wiary, tym bardziej uciążliwego, że nie ma poprzedników, wzorów do naśladowania, ani utartych ścieżek w tej nowości, jaką jest wiara we wcielonego Syna Bożego. Dlatego pod krzyżem Pana Jezusa Maryja uczestniczy w rodzeniu się nowej wiary, chrześcijaństwa i sama staje się w niej mieszczynią. Zakończmy więc dzisiejszą pogadankę modlitwą o dar wiary, z którą nasz Ojciec Święty zwrócił się do Matki Bożej.
Najświętsza Dziewico, Jutrzenko nowych czasów, pomóż nam patrzeć z wiarą na przyszłość oraz na rok, który się rozpoczyna. Gwiazdo trzeciego tysiąclecia, przewódź naszym krokom ku Chrystusowi, żyjącemu wczoraj, dziś i na wieki, a naszą ludzkość, z drżeniem kroczącą przez nowe milenium, uczyń jeszcze bardziej braterską i zjednoczoną. Amen.
Drodzy słuchacze, pod koniec naszej audycji proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń.
1 stycznia obchodzimy Nowy Rok, uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi i 50. Światowy Dzień Pokoju. Papież odniesie się w nim do przemocy i pokoju jako dwóch przeciwstawnych sobie sposobów budowania społeczeństwa.
Uroczystość Świętej Rodziny przypomina o godności rodziny i o jej powołaniu do świętości, bo rodzina jest nie tylko kolebką naturalnego życia, ale także życia duchowego. Bóg w swojej mądrości zapragnął wskroczyć w historię ludzkości, przychodząc na świat w rodzinie jako małe dziecię. Niech więc ten czas Bożego Narodzenia będzie dla nas wszystkich okazją do przyjrzenia się świętej rodzinie z Nazaretu, a równocześnie do zwrócenia uwagi na potrzeby naszych własnych rodzin.
Na styczeń Ojciec Święty poleca naszym modlitwom następujące intencje, aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności i nauczaniu Pana, angażowali się przez modlitwę i miłość braterską na rzecz przywrócenia pełnej jedności kościelnej i współpracowali, mierząc się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością. Rycerstwo Niepokalanej modlić się będzie, aby na całym świecie Rycerstwo Niepokalanej było znakiem pokoju i radości.
Wszystkie intencje nadsyłane do nas na miesiąc styczeń włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej przyświętej sprawowanej w ostatnią niedzielę stycznia. Przez cały ten miesiąc Was i Wasze intencje polecamy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Świętej Bożej Rodzicielki.
Wraz z kartką świąteczną Franciszkanie wysłali Wam książeczkę z kuponami, które będziecie mogli użyć, aby włączyć się do comiesięcznych modlitw w Waszych intencjach i za Was samych. Wszystkim dobroczyńcom, którzy wzięli udział w nowennie do Dziesiątka Jezus, Franciszkanie składają serdeczne Bóg zapłać.
Wysłaliśmy Wam zaproszenie do udziału w naszej nowennie świętego Jana Pawła II. To z nim będziemy trwali na modlitwie i ofierze od 3 do 11 lutego, do dnia wspomnienia Matki Bożej w Lourdes i Światowego Dnia Chorego.
Cały czas pracujemy nad promocją Ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół Ojca Justyna, 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą. Godzina różańcowa ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już 86 lat.
Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć Wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć Was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie Wasze upływało w duchowej radości i pokoju.
Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na Waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas. Godzina Różańcowa Ojca Justyna, skrytka pocztowa 454, Atoll Springs, New York 14010. Rozpocznijmy nowy rok Pański 2017 w imię Jezusa Chrystusa i w świątecznej liturgii mszy świętej otwierajmy swe serca na uświęcające działanie tajemnicy Jego bóstwa. Nad wcielonym Bogiem czuwała z troskliwością i miłością Maryja, Matka Odkupiciela. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki w Nowy Rok przypomina nam, że Maryja matczyną opieką otacza wszystkich chrześcijan i cały Kościół. Niech ona nam łaskawie przewodzi w podążaniu za Chrystusem, wcielonym Bogiem, Bogiem ukrytym.
U progu Nowego Roku w imieniu wszystkich zaangażowanych w godzinę różańcową składam serdeczne życzenia błogosławieństwa Bożego. Składam te życzenia Wam, drodzy słuchacze, i tym wszystkim, którzy pośród Was cierpią fizycznie lub duchowo. Pokój radości i miłości życzę wszystkim. Wszystkim zacnym i drogim słuchaczom i przyjaciołom, którzy na święta Bożego Narodzenia przysłali nam życzenia i ofiary na utrzymanie godziny różańcowej, składam serdeczne Bóg zapłać. Z tymi życzeniami łączę błogosławieństwo, które z serca Wam udzielam. Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, który umiłował, wybrał i pobłogosławił świętą rodzinę, niech i Wam błogosławi.
Amen.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Dzięki Waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat. Z radością zapraszamy Was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem, pokój i dobro Wam wszystkim.